Czytamy Słowo Boże, zapisane w Ewangelii według świętego Jana. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 14. Od wiersza pierwszego czytamy. Ewangelia według świętego Jana, 14 rozdział, czytamy Słowo Boże. Niechaj się nie tworzy serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań, gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali. Odtąd go znacie i widzieliście go. Rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus: tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie. Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić: pokaż nam Ojca? Jako ludzkość doświadczamy różnych problemów. Całą masę przeróżnych problemów. Są to problemy związane bezpośrednio z naszym życiem osobistym. Problemy związane z naszym życiem rodzinnym. Problemy związane na przykład z naszym narodem. Z całą ludzkością. Są różne kataklizmy, katastrofy. Istnieje na świecie terroryzm. Istnieją pewne kryzysy ekologiczne. Kryzysy żywnościowe, bieda. Wstrząsy finansowe, przemoc, wandalizm, terroryzm. Choroby, brak wykształcenia, ubóstwo. Kryzys relacji. Upadek moralności, ogólna destabilizacja, niepewność. I wiele innych problemów, które dotykają ludzkość, dotykają również nas z osobna. Ale wszystkie te problemy można w zasadzie włączyć do takich trzech, czterech głównych kategorii. Po pierwsze są to problemy natury intelektualnej. Każdy z nas doznaje tego typu problemu. O co tutaj chodzi? Problem natury intelektualnej polega na tym, że nie wiemy, skąd przybyliśmy, skąd jesteśmy. Nie wiemy, dokąd idziemy jako ludzkość. I nie wiemy, jaki jest sens naszego życia. Nikt jeszcze nie dał odpowiedzi na te pytanie. Skąd się wzięliśmy? Po co istniejemy i dokąd idziemy? Oczywiście było wiele prób. Wiele ludzi próbowało odpowiedzieć na to pytanie. I tylko na to pytanie odpowiedzieli ci, którzy swoje dociekania oparli na Słowie Bożym. Na tym liście, który Stwórca napisał do nas wszystkich. Skąd przyszliśmy, dokąd zmierzamy i jaki jest sens naszego życia? Oto treść dociekań ludzkich. Oto treść dociekań największych filozofów. Najbardziej genialnych umysłów, jakie narodziły się na tym świecie. Wiecie, gdybyśmy przebadali historię ludzkich dociekań, doszlibyśmy do bardzo ciekawych wniosków. Byli ludzie, którzy twierdzili, że życie wyłoniło się gdzieś tam, nie wiadomo z czego. Że gdzieś tam w jakimś czarnym morzu wyrósł kwiat, wyrosła lilia. I z tej lilii wyrosło życie. Gdybyśmy się zapytali naszego brata z Indii, żeby nam troszeczkę opowiedział o wierzeniach hinduskich, byłyby to bardzo ciekawe opowiadania. Byłby to bardzo ciekawa odpowiedź właśnie na to pytanie, skąd się wzięliśmy, skąd pochodzimy. Gdybyśmy zapytali buddystów, gdybyśmy zapytali Mahometa i przedstawicieli różnych religii, byśmy się nasłuchali bardzo ciekawych opowiastek. Skąd się wzięliśmy i dokąd zmierzamy? Wiem, że najbardziej popularnym poglądem w naszym społeczeństwie w XXI wieku jest pogląd, teza, że wszyscy pochodzimy z czego? Z małpy. Że poprzez proces ewolucji doszliśmy do takiej fazy rozwoju, w jakiej teraz jesteśmy, a to jeszcze nie koniec. Że jest to najbardziej, mówimy, że jest to najbardziej popularny pogląd, że najwięcej ludzi w to wierzy. Oczywiście też są różne formy i różne odmiany ewolucji. Ale pytanie jest takie, czy ci ludzie dali odpowiedź? Czy ci wielcy filozofowie, tak zwani naukowcy, dali nam odpowiedź na to pytanie? Skąd jesteśmy? Dokąd zmierzamy? A co jeśli chodzi o sens naszego życia? I tutaj wielu ludzi próbowało odpowiedzieć, jakie znaczenie ma moje życie. I powstało wiele szkół filozoficznych, aby dać odpowiedź na to pytanie. Na przykład Euklides, jeden z twórców filozofii, widział sens naszego życia, ludzkiego życia. W czym? W kształtowaniu rozumu. Że rozum i kształcenie rozumu jest sensem ludzkiego życia. Jedynym sensem ludzkiego życia, powiadał, jest poszukiwanie mądrości, zdobywanie wiedzy. Stoicy. Była taka szkoła stoików, założona przez Zenona z Kiptonu, był to jeden z uczniów Arystotelesa. Zenon z Kiptonu twierdził, że jedyny sens ludzkiego życia, jedyne znaczenie ludzkiego życia jest wtedy, kiedy my potrafimy się odsunąć od społeczeństwa, od tego gwaru ludzkiego życia, gdzieś usunąć się na ubocze i tam w kontemplacjach dociekać, czym jest życie. To jest jego cały sens życia. Wiemy, że takimi przedstawicielami stoicyzmu był Marek Aureliusz i Seneka. Była taka grupa Cyrenaików i Epikurejczyków. Wiemy, że Epikurejczycy i Stoicy żyli za czasów apostoła Pawła. Kiedy apostoł Paweł znalazł się w Atenach, rozprawiał na Areopagu właśnie ze stoikami, z filozofami. I tam byli przedstawiciele epikureizmu, przedstawiciele stoicyzmu. Epikurejczycy od Epikura wierzyli, że jedynym sensem ludzkiego życia jest wydobycie z tego naszego życia jak najwięcej przyjemności, jak najwięcej rozkoszy. Że istniejemy po to, aby jak najwięcej rozkoszy przeżyć w tym życiu. I kiedy apostoł Paweł mówił o Jezusie, o zmartwychwstaniu, o życiu wiecznym, to oni go po prostu wyśmiali. Mówili, co ten bajarz tutaj nam opowiada. Cynicy, kolejna szkoła filozofów, która próbowała dać odpowiedź na pytanie o sens naszego życia. Dla nich tylko liczyła się cnota i nic więcej. Sceptycy z kolei. Sceptycy uważali, że w zasadzie ludzkie życie nie ma sensu. Nie wiadomo, po co istniemy i nikt tego nie może stwierdzić. I właściwie po co dociekać? Wiecie, jednym z takich sceptyków był człowiek, którego może niektórzy mieli okazję gdzieś tam przeczytać o nim. Był to Bertrand Russell. Bertrand Russell urodził się w 1870 roku, zmarł w 1970 roku, urodził się w 1872, a zmarł w 1970. Czyli możemy powiedzieć, że to człowiek współczesny. Mówię o nim dlatego, że Bertrand Russell był w jakimś sensie geniuszem. Był on filozofem. Napisał wiele dzieł filozoficznych. Ale przede wszystkim był naukowcem, był matematykiem. On zbudował podwaliny pod współczesną naukę, pod matematykę, pod chemię, fizykę. Wiecie, ja sobie wypisałem całą listę dziedzin, w których Bertrand Russell dokonał odkryć, naukowych odkryć. Napisał podręczniki, które są używane po dziś dzień. Pisał na temat pedagogiki, wychowania, na temat religii, na temat fizyki, matematyki, psychologii. Wiele ciekawych rzeczy z psychologii napisał, które po dziś dzień są używane w szkolnictwie. Przeżył 98 lat na tej ziemi. I ostatnie dzieło, jedno z ostatnich dzieł, jakie napisał, pozwólcie, że przytoczę. Jedno z ostatnich dzieł, jakie napisał, zatytułował W co wierzę. A zaraz potem napisał kolejne dzieło Badania nad znaczeniem i prawdą. Kolejne dzieło napisał Podbój szczęścia. A w ostatnim dziele napisał Dlaczego nie jestem chrześcijaninem. Wiecie, gdybym podał wam tematy, na jakie on pisał. Z matematyki napisał o podstawach geometrii. Trzytomowe dzieło. Z fizyki ABC atomu, ABC teorii względności. Z lingwistyki napisał dzieło pod tytułem Logika i język. Z socjologii przebudowa społeczna o wychowaniu małżeństwa i moralności. Z filozofii analiza materii. Problem filozofii, zarys filozofii. Analiza myślenia. Priorytety pamięci, wiedza ludzka. Z polityki, władza, a jednostka. Również był historykiem, pisał o zbrodniach wojennych, pisał o teoriach bolszewizmu. Dalej, wychowanie, a ustrój społeczny i tak dalej, i tak dalej. Możemy powiedzieć, genialny umysł. 98 lat przeżył. Nie poznał Boga. I pod koniec swojego życia powiedział takie zdanie, i posłuchajcie tego. Powiedział tak. Po zbadaniu wszystkiego, po odkryciu tego wszystkiego, powiedział tak. Póki nie uznasz, że Bóg istnieje, pytanie o cel życia jest bez sensu. Jeśli nie ma Boga, to wszystko, co poznałem, do czego doszedłem, co osiągnąłem, co odkryłem, po prostu nie ma sensu. Widzicie to? Tak genialny umysł, który stworzył Bóg. Odkrył to wszystko. Ale nie poznał Boga. Nie przyjął Boga. Nie uznał Boga. I stwierdził, że to i tak nie ma sensu to wszystko. Widzicie? Wiecie, mimo wielu prób, jak dotąd nie udało się człowiekowi sformułować jakiejś obiektywnej tezy, dać jakiejś obiektywnej odpowiedzi na to, skąd jesteśmy. Jest tak wiele pomysłów i koncepcji. I tak wiele tez i hipotez na ten temat. Wynika z tego jasno, że rozum ludzki, że nasz rozum ludzki, nawet jeżeli jest genialny, jeżeli jest geniuszem, tak jak w przypadku tego naszego biednego Russella, który odszedł z tego świata, nie wiedząc dokąd idzie, nie wiedząc po co żył, rozum ludzki nie jest w stanie tego stwierdzić. Jest po prostu niezdolny. I to jest nasze bankructwo intelektualne. I to jest nasza niemoc intelektualna. Potrafimy badać inne planety. Potrafimy rozszczepiać atom. Potrafimy zbudować takie maszyny, które budują kolejne maszyny. Automaty budują auta, którymi jeździmy. Potrafimy kopać tunele pod zbiornikami wodnymi o średnicy 30 metrów. Tacy jesteśmy bystrzy i mądrzy, ale nadal nie potrafimy dać odpowiedzi, skąd jesteśmy, skąd się tutaj wzięliśmy, w jaki sposób powstaliśmy. Tylko próbujemy. Tylko szukamy cały czas. Wciąż nie potrafimy dać odpowiedzi, po co istniejemy, jaki jest sens naszego życia pod niebem. I wciąż nie potrafimy jako ludzkość dać odpowiedzi, dokąd zmierzamy. Gdzie jest nasz kres i nasze przeznaczenie. Widzimy to? I to jest problem natury intelektualnej. To jest nasze bankructwo natury intelektualnej. I nie znajdziecie człowieka na tej ziemi, który odrzuci księgę, Bożą księgę, który dałby wam mądrą, sensowną i obiektywną odpowiedź na to pytanie. Ale mamy kolejny problem jako ludzkość. Mamy problem natury emocjonalnej. Problem z naszymi uczuciami. Wiecie, gdzieś tam wewnątrz nas, głęboko w nas, w naszych sercach, w tym, co stanowi o nas, że ja to jestem ja, a ty to jesteś ty. W głębi twojej osobowości istnieje jakiś nieokreślony, trudny do zdefiniowania głód. Odczuwasz jakiś głód. Każdy człowiek odczuwa jakiś głód. Jakieś pragnienie, jakąś tęsknotę. Jakieś dążenie do czegoś, że coś by się chciało jeszcze. Jest to wpisane w nasze wnętrze. Jest to tęsknota. Jest to głód za jakimś pięknem. Jest to głód za jakąś harmonią, za jakimś ładem. Za tym, co nie ulega zniszczeniu, za tym, co nie ulega przemijaniu. Skąd te pragnienia i tęsknoty się biorą w nas? Znowu Słowo Boże daje nam odpowiedź. Kiedy Pan Bóg stworzył człowieka, postawił go w ogrodzie. Postawił go w raju. I Adam miał wszystko, co potrzeba. Adam i Ewa mieli wszystko, co potrzeba. Pan Bóg ich postawił. Pan Bóg dał im ziemię. Pan Bóg sprawił, że ziemia wydała owoc, ziemia wydała rośliny. I powiedział: błogosławię was. I błogosławił ziemię. Panujcie nad nią. Rozmnażajcie się. Ja jestem z wami. Całe moje wsparcie, całe moje błogosławieństwo, wszystkie moje najlepsze życzenia, ja na was po prostu wylewam. Ja się cieszę z waszej radości. To Bóg uczynił dla człowieka, dla naszych pierwszych rodziców. I oni cieszyli się życiem z Bogiem, cieszyli się piękną relacją między sobą, jako mąż i żona. I kiedy Adam pracował, bo Adam pracował, miał nazwać wszystkie zwierzęta, miał czynić ziemię poddaną, to była praca, ale Adam się nie męczył. I Ewa miała rodzić dzieci, ale nie w bólu. I miało to przynosić radość. Ale coś nie tak się stało. Dzisiaj każda kobieta boi się pójść rodzić dziecko, bo nie wiadomo, czy się zdrowe urodzi. Nie wiadomo, czy się całe urodzi. Nie wiadomo, czy się żywe urodzi. Nie wiadomo, czy ona przeżyje. A czy może będzie bolało. Jest jakiś strach przed tym. Ale Ewa tego nie miała. Ewa nie musiała się martwić o te rzeczy, bo Bóg błogosławił ich we wszystkim. Możemy powiedzieć, że żyli w idealnych warunkach, w doskonałych warunkach. Ale coś stało się nie tak. Przyszedł do nich ktoś, kto już wcześniej zbuntował się przeciwko Bogu. I wiecie co? Szukał koalicjanta, żeby kogoś zwieść, żeby zawiązać jakiś sojusz z nim przeciwko Panu Bogu. I podszedł do Ewy, podszedł do Adama i ich zwiódł. I w tym momencie, kiedy Adam i Ewa stali się nieposłuszni Bogu, stracili to wszystko. Utracony raj. Raj utracony. W stanie grzechu, w stanie buntu, w stanie nieposłuszeństwa. Nie mogli dalej zamieszkiwać to piękne miejsce, gdzie był ład, gdzie był porządek, gdzie wszystkie ich tęsknoty, pragnienia były zaspokajane. I wtedy Pan Bóg musiał ich eksmitować z tego miejsca. Powiedział: wysyłam was do miejsca zastępczego, do prowizorki, Nie możecie tu mieszkać w tym pałacu. Ale musicie się wyprowadzić stąd. Tak jak dzisiaj robi się eksmisję komuś. Musi wyprowadzić się. Z mieszkania, z domu daje się mieszkanie zastępcze, jakiś barak, jakąś prowizorkę, jakieś miejsce tymczasowe. I nasi pierwsi rodzice, Adam i Ewa, musieli wyprowadzić się z pałacu, dostali nakaz eksmisji. I od tego miejsca zarówno oni, jak i wszystkie jego dzieci, jak i my dzisiaj, mieszkamy w prowizorce, mieszkamy w mieszkaniu zastępczym, mieszkamy w baraku. Widzimy to? To wszystko, co mamy teraz w porównaniu z rajem, to jest po prostu prowizorką, jest barakiem, jest mieszkaniem zastępczym. I w drugim liście apostoła Pawła do Koryntian jest napisane. Drugi Koryntian. Apostoł Paweł tak pisze. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, namiot, Paweł powiada, to jest nasze ziemskie mieszkanie. To jest nieważne, czy ty mieszkasz w pięknym, zrobionym z marmuru domu, czy w jakimś baraku. To nie ma znaczenia, to wszystko i tak jest barakiem w porównaniu z tym, co straciliśmy, co stracili nasi rodzice w raju. I apostoł Paweł to nazywa namiotem, który jest przyczepiony tylko sznurkami. Jeżeli wiatr zawieje, to już go nie ma. Oglądacie nieraz wiadomości, widzicie, co potrafi żywioł zrobić. Zniszczyć całe wioski. Woda zaleje. Dwa dni temu z Dorotą oglądaliśmy program. Gdzieś miasto we Włoszech. W 1952 czy 1953 roku. Budowali jakieś tamy. Coś tam przerwało, jakieś obsuwy były. Woda się wylała. Zalała całe miasto. Tylko dwie czy trzy czy cztery osoby się uratowały. Burza tutaj przeszła kiedyś. W tym miejscu drzewa połamało. Ten nasz namiot, który jest przyczepiony tylko sznurkami, on się rozpada. I Paweł powiada, wiemy, że jeśli ten nasz namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, a się rozpadnie, bo namiot jest po to, żeby został złożony, żeby się rozpaść. Mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. I powiada, dlatego właśnie, że ten nasz namiot, ta nasza prowizorka, to nasze tymczasowe bycie na tej ziemi nie jest wieczne. Dlatego, powiada, w tym doczesnym wzdychamy. Dlaczego? Dlatego jest tęsknota w naszym sercu za czymś wiecznym, czymś trwałym, czymś, co się nie rozpadnie. Pragnąc przyoblec się domostwa nasze, które jest z nieba. Widzimy to? To, co Adam i Ewa stracili, nasi rodzice. To jest nasze domostwo. I my za tym tęsknimy, za tego pragniemy. Wzdychamy za tym. Jeśli tylko przeobleczeni, a nie nadzy będziemy znalezieni. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, powiada jeszcze raz, wzdychamy obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni. Nie chcemy, żeby coś tutaj się nam rozpadło. Chcemy mieć schronienie. Ale niestety, lecz przeobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A więc widzimy, jak Słowo Boże stawia tutaj tę sprawę bardzo jasno. Że zostaliśmy eksmitowani do namiotu, do prowizorki, do baraku. I to jest ta tęsknota, i to jest ta pragnienie. Stąd bierze się ta nasza tęsknota za czymś trwałym, za tym Bożym ładem, Bożym pięknem, Bożym porządkiem. Tym, co nie przemija. Słowo Boże powiada, że my mamy w sobie kod, gen wieczności. W Kaznodziei Salomona 3,11 jest powiedziane, że Bóg pięknie wszystko uczynił. Nawet wieczność włożył w serca synów ludzkich. Wiesz o tym, że ty i ja, oprócz genów, które odziedziczyliśmy po wszystkich naszych prarodzicach, rodzicach i prarodzicach, to mamy geny, które odziedziczyliśmy od samego Pana Boga, bo Pan Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo, swój obraz, każdego z nas. My jesteśmy podobni do Boga i mamy geny, które są w Panu Bogu. Jeden z tych genów jest gen wieczności. Czytajcie Słowo Boże. Wieczność mamy włożoną w nasze serca. I właśnie dlatego, że dzisiaj żyjemy w świecie, który przemija. Widzimy tą różnicę. Gdzieś tam się zachowała w tych genach to, że jeszcze możemy mieć w naszej świadomości ten wizerunek Boga, wizerunek raju, o którym mówi Biblia. I możemy porównać jedno z drugim. Gdy patrzymy na nasz świat, w którym żyjemy, widzimy, jaka jest różnica. Widzimy, jaka jest pustka i przepaść pomiędzy tym, co miał Adam i Ewa, a tym, co my dzisiaj mamy. I właśnie ta pustka, właśnie ta przepaść powoduje w nas wzdychanie, powoduje w nas łkanie, powoduje w nas ból, powoduje w nas tęsknoty. Zobaczcie, ja patrzyłem wczoraj, czytałem te wszystkie prośby. Modliliśmy się o te wszystkie prośby. Dlaczego my mamy prośby? Powiedzcie mi, dlaczego chcemy się modlić? Bo chcemy, żeby coś zostało zrobione w tym temacie, tak? Bo chcemy, żeby ktoś tam się nawrócił. Bo patrzymy, że ktoś nie jest nawrócony. Że jakiś członek naszej rodziny, czy to nasze dziecko, czy to nasz brat, czy ojciec, czy siostra, nie oddał życia swojego, a wiemy, że w Bożym porządku, w Bożym ładzie jest tak, że Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni, tak? A my widzimy, że nie jest, więc jest jakaś pustka. I chcemy, żeby ta pustka została zlikwidowana. Chcemy, żeby to pragnienie i to nasze łkanie, nasze wzdychanie zostało zaspokojone. Dlatego mówimy, Panie Boże, zrób. Panie Boże, spraw. Ktoś choruje. Wiemy, że to nie jest w Bożym porządku. Dlatego modlimy się, aby Pan Bóg uzdrowił, jeśli to jest Jego wolą. Ktoś nie ma dobrych relacji z kimś. Ktoś tam napisał o relacje, mówicie się, bracia, siostry. Z tą czy z tą osobą. Bo wiemy, że to nie jest w Bożym porządku, w Bożym ładzie. Że jest jakiś konflikt. To nie jest Boża droga i chcemy, żeby to było zlikwidowane. Dlatego modlimy się. To są wzdychania naszych serc. To są pragnienia naszych serc. Tu wiszą na tych kartach. Widzimy to. Dlaczego? Dlaczego to łkanie jest? Bo chcemy. Bo pragniemy tego, co Boże. Pragniemy tego Bożego ładu. W naszym życiu, w naszym sercu. W naszych umysłach. Ale jest też, wiecie, to prowadzi nas do tego, że ludzie dzisiaj są świadomi, wszyscy ludzie są świadomi tego, że jest coś nie tak w tym życiu. I niezależnie jak pięknie sobie ułożymy to życie na ziemi. Zobaczcie, popatrzcie na wielkich ludzi tego świata, na najbogatszych ludzi tego świata. Nie tak dawno ten magnat rosyjski się powiesił. Jeden z najbogatszych ludzi na świecie, Bielecowski. On sobie tak pięknie życie ułożył i wydawało mu się, że to tak trzeba. Ale gdzieś było jego pragnienie w jego sercu, którego nikt nie zaspokoił. Które tylko Pan Bóg może zaspokoić, Pan Bóg tylko może ziścić. Ale jeżeli odrzucimy Pana Boga, to cóż pozostaje? Zobaczcie, teraz kiedy człowiek jest świadom tej pustki, pomiędzy tym, co utracił w raju, a tym, co ma teraz, między tym światem, w którym żyje. Każdy z nas próbuje tę pustkę czymś wypełnić. Jedni próbują tę pustkę wypełnić alkoholem, inni narkotykami, jeszcze inni karierą, poszukiwaniem szczęścia, rozkoszami. Czymkolwiek, co jest w ich zasięgu, próbują tą pustkę wypełnić. Ale tę pustkę tylko może wypełnić sam Pan Bóg, Twórca twojego i mojego życia. I niczym nie da się tej pustki wypełnić. I te rzeczy pomagają tam tylko na krótko. Tylko uśmierzają ból na krótko. To są takie tabletki od bólu głowy, wiecie? Bierzemy takie duchowe tabletki od bólu głowy, bo coś nas boli, jest jakaś tęsknota. Czegoś pragniemy. I chcemy to pragnienie zaspokoić. I bierzemy jakąś medycynę, jakiś środek na to. To są różne środki, które tylko na chwilę uśmierzają nasz ból. A pustka pozostaje. Jeżeli Bóg nie wypełni tej pustki, ona pozostaje. Ale to prowadzi nas. To prowadzi ludzi do stresów, to prowadzi ludzi do depresji, do załamań. To prowadzi ludzi do chorób nerwowych, do chorób psychicznych, a często do samobójstw. To desperackie poszukiwanie szczęścia. I to desperackie pragnienie zaspokojenia tej pustki. A to prowadzi nas też do kolejnego problemu. Ja to nazywam problemem natury egzystencjalnej. Do takiego praktycznego problemu. Popatrzcie, powiedziałem, że wszyscy. Słowo Boże mówi, że mamy kod wieczności wpisany w nasze serca, w naszą tożsamość. A wszystko, co jest na tym świecie, nie jest wieczne. Kupujemy żywność i musimy ją jak najszybciej zjeść, bo ona się nam popsuje. Kupujemy samochody i musimy jak najszybciej nimi jeździć, bo się zużyją. Lepiej szybko nie jeździmy, bo mandaty nie płacić. Ale wiecie co? Kilka lat, kilkanaście lat, samochód rdzewieje, psuje się. Niezależnie jaki piękny model kupisz, ile tam koni ma pod tym korkiem, on i tak się zużyje któregoś dnia. Budujemy piękne domy, budujemy piękne domy. Zanim one się nam rozsypią, to my się zużyjemy. My sami się zużyjemy prędzej. Będziemy musieli odejść z tego świata. Też powiedział, rodzimy się bez zębów i umieramy bez zębów. Tak jest proces naszego życia. Zbliżamy się w kierunku płytkiego oddechu, w kierunku ochrypłego głosu. Popatrzcie, jaką już wartość ma nasz piękny wygląd, kiedy jesteśmy młodzi, kiedy jesteśmy zdrowi. Wysportowana sylwetka, muskuły, pokryte tatuażami. Jakąż to wszystko wartość ma? Kiedy to jest tylko kwestia czasu, takiego krótkiego czasu. Kiedy to wszystko po prostu zniknie, przestanie istnieć, obróci się w nicość. To wszystko pęknie jak taka kolorowa bańka mydlana. Gdy widzimy taką banieczkę mydlaną, widzimy różne kolory, jakie piękne i wołamy dzieci, popatrzcie, jakie to piękne. Ale ta bańka nagle pęka i za tą bańką nic nie ma. Wiecie, co jest za bańką waszego pięknego życia? Jest trumna, jest grób, jest płacz waszych bliskich, waszej rodziny, waszych dzieci po was. To znajduje się za tą piękną bańką mydlaną. Są wieńce. Często jest lament. Czy to może być źródłem naszego szczęścia wiecznego? Czy takie życie może być źródłem naszej satysfakcji? Ja nie widzę. Psalm 49. Otwórzcie, kto ma Słowo Boże. Psalm 49 powiada tak. Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek. Ani też nie da Bogu za niego okupu. Bo okup za duszę jest zbyt drogi. I nie wystarczy nigdy, by mógł żyć dalej na zawsze. Widzicie, jak proste słowo? Żaden okup, żadne pieniądze, żadne skarby nie wykupią duszy człowieka i nie spowodują, że może żyć wiecznie, że może uniknąć grobu. I nie wystarczy mu nigdy, by mógł dalej żyć na zawsze i nie oglądał grobu. Zobaczy bowiem, że mądrzy umierają, głupi i prostak pospołu giną i zostawiają obcym bogactwo swoje. Domy ich są grobami na wieki, mieszkania ich z pokolenia w pokolenie, chociaż imionami swymi nazwali kraje. Ale człowiek, choć żyje w przepychu, nie ostoi się. Podobny jest do bydląt, które giną. Widzicie, co Słowo Boże mówi na temat naszego życia tutaj na ziemi? Nie ma takiej wartości. Pan Jezus też to mówił, gdy nauczał. Co da człowiek w zamian za duszę swoją? Nie da się niczym wykupić człowieka. Nie da się sprawić, żeby człowiek żył dalej, żeby mógł ominąć grób. Widzicie, jak to jest proste? Bracia i siostry, przyjaciele, jesteśmy po prostu bankrutami przez duże B na tym świecie. Jesteśmy bankrutami pod względem intelektualnym, bo sami nie potrafimy dać odpowiedzi na te podstawowe pytania, trzy pytania życia. Skąd przyszedłem, dokąd zmierzam i jaki jest sens mojego życia? Bez tego, który nas stworzył, nie damy odpowiedzi na to pytanie. Jesteśmy bankrutami pod względem emocjonalnym, w poszukiwaniu szczęścia, w w poszukiwaniu zaspokojenia naszych tęsknot, naszego głodu. Głodu za tym, co wieczne, co nieprzemijające. Jesteśmy bankrutami pod względem naszego życia, pod względem egzystencjalnym. Nikt nie jest w stanie sprawić, że będziemy żyć wiecznie. Wszyscy będziemy musieli wszystko zostawić na tej ziemi. Nie ma takiej wartości. Nikt nie może nas wykupić. Słowo Boże jasno to mówi. Ale jest Ewangelia. Ewangelia Jezusa Chrystusa. Wiecie co? Ewangelia to jest dobra nowina. To każdy wie. Że to jest dobra wiadomość. Dotychczas mówiłem złą wiadomość. Że wszystko jest poddane znikomości. Że wszystko jest, jakby to, byśmy to kolokwialnie nazwali na tym świecie, do bani. Bo to nie trwa wiecznie. A my chcemy, żeby trwało wiecznie. Bo jaki jest sens mojego szczęścia, jeżeli wiem, że jutro może mnie tu nie być. Ale jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Marek zapisał tak. Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa. Ewangelia to dobra nowina, dobra wiadomość dla każdego z nas. Dla wszystkich ludzi, którzy zbankrutowali. Począwszy od naszego pierwszego praojca Adama. Myśmy wszyscy zbankrutowali. I dlatego Jezus spotkał ludzi. Spotkał tak prostych Żydów, prostych ludzi. Spotkał Piotra, Jana, Jakuba. Wybrał ich, bo chciał ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii. I patrzy na Piotra, patrzy na jego brata, patrzy na Jakuba, patrzy na Jana i widzi coś w ich sercach. Zagląda do ich umysłów. Słowo Boże mówi, że Pan Jezus wiedział, co było w sercu każdego człowieka. Tak? Jest tak napisane? Pan Jezus wiedział, co było w sercu każdego człowieka. I nikt mu nie musiał mówić, o czym człowiek myśli, co człowiek ma w sercu, za czym tęskni, czego się boi, czego się obawia. I Pan Jezus wybrał tych uczniów, 12, chodził z nimi, żył z nimi, kształcił ich, był ich nauczycielem. Ale zajrzał do ich serc i zobaczył tam to, co my mamy dzisiaj w naszych sercach. I zobaczył tam strach. I zobaczył tam, że mają jakieś pytania. Przecież Piotr Szymon rzekł mu Szymon: Panie, dokąd idziesz? Pan Jezus zaczął im mówić, że niebawem ma stąd odejść. Że niebawem go tutaj nie będzie. A chodził z nimi 3,5 roku. I pewnego dnia mówi Jezus do nich: ja odchodzę stąd. Ja będę ukrzyżowany, będę zabity. Idziemy do Jerozolimy. Tam sam człowieczy będzie zabity. I wtedy powstała w sercu uczniów powstał wielki strach, wielka obawa, wielka niepewność. Sam Piotr, który przeważnie wszystko wiedział, zawsze wiedział, jak, o co zapytać, co zrobić. I on mówi tak: Panie, dokąd Ty idziesz? A przecież Pan Jezus im powiedział, że idzie do Ojca. Ale Piotrowi jakoś to nie pasowało do jego filozofii. No i dokąd idziesz, Panie? Co Ty robisz? Panie, no nie przyjdzie Pan na Ciebie. Ciebie zabiją? I wtedy zobaczcie, Jezus mówi: niechaj się nie trwoży serce Wasze. Piotrze, niech się Twoje serce nie trwoży. Ja wiem, co masz w sercu. Ja wiem, Tomaszu, co masz w sercu i Filipie, co masz w sercu. Ja wiem, że macie te pytania, które ma każdy człowiek w swoim sercu. Nie wiecie. Nie znacie drogi. Nie znacie prawdy. Macie wiele wątpliwości. Gdybyśmy czytali ten fragment dalej, widzielibyśmy, o czym oni rozmawiają. Jakby uczniowie, kiedy się dowiedzieli, że Jezus odchodzi, we wszystko zwątpili. Nawet Piotr, dokąd idziesz? Filip powiedział: Tomasz mówi tak: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jakże możemy znać drogę? A potem Filip zapytał się: a co z Ojcem? Pokaż nam Ojca. Kto to jest Ojciec? I wtedy Pan Jezus takie jakby wyraził troszeczkę takie oburzenie takie. Filipie, tak długo byłem z wami? I ty jeszcze Ojca nie widziałeś? Przecież kto mnie widzi, widzi Ojca. Przecież Ojciec to wszystko oddał w moje ręce. Jest ratunek. Pan Jezus wiedział dokładnie, co było w ich sercach, w ich umysłach. I mówi: nie trwóżcie się, bo ja idę do Ojca. Idę przygotować wam miejsce. Niechaj się mnie tworzy serce wasze. Wierzcie Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, bym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I zobaczcie, w jaki sposób Pan Jezus odpowiada na ich bankructwo. Nie trwóżcie się. Ja wiem, gdzie idę. Idę do Ojca i wy możecie znać drogę. Tomasz tutaj wyraził to zwątpienie wszystkich nas. Panie, nie wiemy. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. I wtedy Pan Jezus powiedział to znamienite słowo. Te znamienite słowa: ja jestem drogą. Ja jestem prawdą, ja jestem życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Jest droga powrotu do Ojca. Jest prawda, którą chcę wam głosić. Zobaczcie, utraciliście wszystko. Zobaczcie w swoich dociekaniach, w swoich poszukiwaniach, w swoich próbach szukania szczęścia. Zagubiliście się. Ale ja jestem tą drogą. Ja jestem tą prawdą i tym życiem. Zgubiliście prawdę. Wierzycie w kłamstwa. Zgubiliście prawdę o Bogu. Wierzycie w jakieś bzdurne opowiastki o tym, jaki jest Bóg i ilu jest tych Bogów. Popatrzmy na to, co dzieje się wśród nas. Porozmawiajmy z ludźmi. Widzimy, w jakich Bogów ludzie wierzą. Pan Jezus mówi: zgubiliście prawdę o Bogu. Ale ja jestem tą prawdą. Jeżeli spojrzycie na mnie, zobaczycie Ojca, prawdziwego Boga. Nie musicie słuchać tych bzdurnych opowiastek o tym, jaki jest Bóg. Możecie znać odpowiedź na to pytanie. Możecie wyjść z tego bankructwa intelektualnego. Ja jestem tym ratunkiem dla was. Ja jestem tą drogą. Ja jestem tą prawdą. Ja jestem tym życiem. Tak długo jestem z wami, Filipie, a nie poznałeś mnie? Kto mnie widział, widział Ojca. Czy nie widzisz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Jeżeli patrzysz na mnie, Filipie, to widzisz Ojca. Więc nie musisz już słuchać tego, co ci inni opowiadają. Tych fantastycznych spekulacji. Możesz poznać mnie, możesz poznać Ojca. Ja jestem tym prawdziwym, autentycznym Bogiem. To chcę powiedzieć Jemu: Pan Jezus, możesz Go poznać, patrząc na mnie, słuchając mnie, naśladując mnie, wierząc we mnie. Ja właśnie po to przyszedłem, aby powiedzieć wam prawdę o Bogu. Ja jestem życiem. Ja jestem waszym życiem. Jestem życiem, które utraciliście. Jestem życiem, które utracili wasi ojcowie w raju. Zobaczcie, Ojciec mój mnie miłuje, Jezus mówi. I wszystko odda w moje ręce. Dał mi życie w moje ręce. I ja to życie mogę wam dać. Życie wieczne. Tomaszu, Filipie, wystarczy tylko uwierzyć. Bo kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. A kto nie wierzy w Syna, nie ma życia wiecznego. Tak powiedział i Jezus. Szukaliście różnych dróg do nieba. Różnych dróg do nieba. Różnych sposobów usprawiedliwienia. Nawet Żydzi, którzy powinni byli znać drogę zbawienia. Przecież głosili im prorocy. Przecież głosił im Abraham, głosił im Mojżesz nawet. dawca zakonu. Oni tego nie zrozumieli. W Rzymian 10 rozdziale 4 wierszu napisał apostoł Paweł, że własne drogi usprawiedliwienia sobie znaleźli. A odrzucili Jezusa Chrystusa. Powiedział, ale końcem zakonu jest Chrystus. Aby uwierzył każdy, kto w Niego wierzy. Wiecie, Żydzi poszli za daleko w tym zakonie. I zaczęli wierzyć w to, że przez zakon mogą być zbawieni. Ale zakon został dany tylko po to, żeby doprowadzić ich do Chrystusa, był przewodnikiem. I Chrystus wypełnił zakon dla nas, dla każdego Żyda, dla każdego Polaka, dla każdego z was. Dzisiaj niektórzy wierzą, że musisz wypełniać zakon, przestrzegać wszystkich przekazań. Ale wiecie, tam nie tylko było 10 przekazań. Tam było przynajmniej 613 przekazań. I kto w jednym uchybił, uchybił w całym zakonie. Jeżeli chcesz być rozliczony przed Panem Bogiem z zakonu, to proszę bardzo, ale ja nie. Ja uciekam od tego. Ja chcę, żeby być rozliczony przez łaskę Jezusa Chrystusa. Przez to, co Jezus dla mnie osiągnął. On stał się końcem zakonu dla mnie. On dla mnie wypełnił zakon. Bo tylko On mógł zadośćuczynić swojemu Ojcu. Tylko On mógł być święty w 100%. A ja mogę przyjąć Jego świętość. Przyjść z wiarą do Niego. Przyjść z pokorą i z pokutą do Niego i powiedzieć, Panie, ja bankrut życiowy, ja biedak, ja ten, który szukam ciągle tego pokarmu wiecznego. Przychodzę do Ciebie, Panie Jezu, jako z pustymi rękoma. Proszę, daj mi swoje zbawienie, daj mi łaskę. Daj mi swoją świętość. I kiedy Ty przyjdziesz tak do Niego, wiecie, co się stanie? Pan Bóg będzie patrzył na Ciebie. Już nie jako na grzesznika, ale będzie widział w Tobie Jezusa, który wypełnił zakon dla Ciebie, który był doskonałą ofiarą za Ciebie. A dając Ci Ducha Świętego do serca, będzie mógł się zjednoczyć w Tobie. I wtedy Ojciec z nieba będzie widział w Tobie świętego człowieka. I tylko na tej podstawie będziesz mógł być zbawiony. Wiecie, kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu, stały się dwie rzeczy w tym momencie. Kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu, Ojciec spojrzał na Niego i zobaczył w Nim przekleństwo. Kiedy spojrzał na Jezusa, który wisiał na krzyżu, wiemy, że Jezus modlił się do Ojca, a Ojciec jakby odwrócił swoje oblicze od Niego. Jakby nie było komunikacji między nimi. Dlatego, że Ojciec, kiedy patrzył na swojego Syna, zobaczył grzech. Słowo Boże mówi, że On stał się grzechem. Że Jezus Chrystus stał się Twoim grzechem. I dlatego Ojciec chyba nie mógł patrzeć na Niego. Bo wtedy, kiedy spojrzał na swojego Syna, to On widział Ciebie i mnie jako grzech. Słowo Boże mówi, że cały grzech świata został na Niego złożony. Wziął Twój i mój grzech. Włożył na barki Syna, który umierał, konał na krzyżu. Ale jednocześnie całą świętość swojego Syna. Bo wiemy, że poszedł jako nieskazitelny baranek, bez skazy. Nikt nie mógł mu dowieść czegokolwiek. Żadnej winy. W tym momencie, kiedy Jezus umierał, Ojciec, który patrzył na to, co działo się na krzyżu, wziął całą świętość swojego Syna, zdjął z Niego w tym momencie i przełożył na grzesznika i powiedział, świętość mojego Syna teraz jest świętością waszą. I na tej podstawie tylko możesz być zbawiony, że ta świętość Jezusa została przypisana Tobie. Została dana Tobie. Możesz to przyjąć tylko wiarą. Jeżeli uwierzysz w to, jeżeli uwierzysz w to, wtedy poczytuję Ci to za Twoją sprawiedliwość, Ojciec w niebie. I tylko na podstawie sprawiedliwości Jezusa każdy może wejść do miejsca, w którym nic nieskazonego nie może się znaleźć. Widzicie to? Ludzie myślą, że kiedyś czasami chodzę na pogrzeby różnych ludzi i słyszę, co jest tam mówione. Słyszę, jak mówią niektórzy, pomóżmy naszemu bratu dostać się do nieba. wykupiono już tyle i tyle mszy za Niego i tyle modlitw i cała lista Jego zasług jest. Pomóżmy Mu w jakiś sposób dostać się do Niego. My Mu nie pomożemy. My tylko możemy modlić się, kiedy jeszcze żyje. O Boże miłosierdzie i Bożą łaskę. Bo wszystko, co może wziąć, co może predysponować Go do nieba, jest w Jezusie. Zostało wzięte z Jezusa i włożone na Niego, na każdego grzesznika. I my to wiarą przyjmujemy. I w ten sposób tylko możemy być usprawiedliwieni. Kończąc już. Bracia i siostry, przyjaciele. Ja mówię do was, tutaj Piotr powiedział teolog. Ja nie, żadnym teologiem nie jestem. Chociaż słowo teolog jest normalnym słowem. Jest to, teologia to jest poznanie Boga. Ja chcę poznawać Boga. I w tym sensie każdy z nas jest teologiem. Każdy chce poznawać Boga, tak? Teolog to jest teologia. Theos logos. Bóg, poznanie. Poznanie Boga. To jest prosta definicja. I w tym sensie jestem. I każdy z was nim jest. Ale ja mówię do was teraz. Jako człowiek, który szukał pokarmu, szukał zaspokojenia. Jak żebrak, który szukał jedzenia. Jak głodny żebrak, który szukał jedzenia i znalazł to pożywienie. I znalazłem to w Jezusie. Jako banknot, który nie wiedział, po co żyje. Dokąd zmierza, skąd się tu wziął. Jako banknot, który próbował szukać szczęścia. Który próbował zaspokoić swoje pragnienia, swoje tęsknoty. I szukał w różnych miejscach. Na tym świecie, ale nic go nie zaspokoiło. Jako człowiek, który, jako bankrut, który wie, że musi odejść z tej ziemi. Ale wiem, że tylko jest jeden, który może mnie zbawić i uratować. Zobaczcie, wszyscy jesteśmy zamknięci w takiej klatce. Jesteśmy w naszej klatce intelektualnej, tej niewiedzy, jako ludzkość mówię. Jesteśmy w tej klatce niezaspokojonych pragnień, dążeń i tęsknot, jako ludzie. Jesteśmy w klatce, która nazywa się śmierć. Ale zobaczcie, tylko jeden potrafi nas wypuścić z tej klatki, jednej, drugiej i trzeciej. I tą osobą jest tylko Pan Jezus Chrystus. I ja znalazłem Go w swoim życiu. Jako żebrak znalazłem pożywienie, znalazłem pokarm, znalazłem drogę, znalazłem prawdę, znalazłem życie. I dzisiaj chcę wszystkim o tym mówić. Chcę mówić to moim sąsiadom, moim znajomym, moim bliskim, mojej rodzinie, wszystkim, kogo napotykam. Bankrut, który znalazł ratunek, znalazł szczęście i zbawienie. Zbawienie w Jezusie Chrystusie to jest ratunek. To jest właśnie wyprowadzenie mnie z tej klatki zamkniętej. Wyprowadzenie mnie z tego. I przeprowadzenie mnie. Zaprowadzenie mnie do życia wiecznego. Do życia z Nim, którym jest ład, piękno i porządek. I tam będą zaspokojone wszystkie nasze pragnienia. Oto Jezus Chrystus, który powiedział: nie trwóżcie się, nie bójcie się. Ja przygotowałem wam wspaniałe miejsce i zabiorę was tam, wezmę was do siebie. Możecie tam być, w miejscu z moim Ojcem razem. I będziemy się cieszyć na wieki wieków. Wszyscy. Czy chcesz być w tym gronie? Czy chcesz znaleźć się w gronie tych, którzy znajdą ratunek w Jezusie Chrystusie na to swoje wielkie bankructwo przez wielkie B. Zapraszam Ciebie, kimkolwiek jest, jeśli nie masz relacji z Jezusem, jeśli nie wierzysz, jeśli szukasz dalej innych dróg, innych prawd. Może dzisiaj jest ten dzień, w którym powiesz: Jezus i tylko Jezus. I tylko Jezus jest moim ratunkiem, Jezus jest moim wszystkim. I na koniec powiem takie zdanie. Bardzo fascynuję się osobą Jezusa. Nie tylko dlatego, że On wypuścił mnie z tej mojej klatki zamkniętej, z tego bankructwa. Dlatego, że On mnie uratował z tego wszystkiego. Ale dlatego, że On jest tak wspaniałą postacią, osobą. Tak wspaniałym Bogiem, że o nim można całe tomy, setki tomów napisać. I nikt nie wyczerpie tematu. Jest taka pieśń Stworzyciel Jahwe. I tam jest kilka tytułów jego, jak na przykład Róża Sarońska. To był piękny kwiat, który rósł. Bardzo drogi kwiat, bardzo trudny do zdobycia. I ktoś, kto chciał wyrazić piękno w Jezusie, powiedział: on, Jezus jest jak ta róża sarońska.
która jest takim unikatowym kwiatem, bo tak trudno go zdobyć. Pieśni o tym mówią, róża sarońska jest skarbem moim, róża sarońska jest skarbem moim. Kiedy byłem małym chłopcem i rodzice to śpiewali, to ja nie wiedziałem, o jaką różę tutaj chodzi. O jakiegoś kwiatka, jakąś tego i tak dalej, ale potem dowiedziałem się, że jest to przepiękny kwiat, bardzo unikatowy, bardzo poszukiwany, który rósł tylko w niektórych miejscach, trudno dostępny. I powiedzieli, Jezus jest jak ta róża sarońska. I dzisiaj, gdybym wam miał mówić o Jezusie, nie wiem, musiał tydzień non-stop mówić, kim jest Jezus Chrystus. Jest wspaniały, jest cudowny. Jest drogą, jest prawdą, jest życiem. Jest sztandarem narodów. Jest gwiazdą polarną, która prowadzi nas. Przynajmniej 100 takich określeń, 100 tytułów znalazłem, kim jest Jezus Chrystus. Dlatego, że w Jezusie Chrystusie jest niezmierzone bogactwo. Łaski. Tego bogactwa nie da się zmierzyć. Nie da się wszystkiego wydobyć. Tak potężne i tak wielkie. A ja was zapraszam, żebyście kochali, żebyście czerpali z tego bogactwa łaski, jak to jest w Jezusie Chrystusie. Panie naszym. Amen.